Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Dzień dobry. Pytać każdy może. Właśnie z takim stwierdzeniem dzisiaj witam Państwa na antenie Polskiego Radia Pomorzajku. Ja, Andrzej Chrystek. Pytać każdy może, a coraz częściej, albo właściwie zawsze bardzo często pytamy o to, jak działają systemy orzekania o niepełnosprawności. No, co za tym idzie, orzekające o zdolności do pracy lub niezdolności do pracy. Pytają o to często, najczęściej ludzie starający się właśnie o takie orzeczenie o niezdolności do pracy, jeśli starają się o renty jakiegokolwiek rodzaju, jak również o pracę na stanowiskach niepełnosprawnych, których też jest dużo i rzeczywiście można spełniać się ich w takiej pracy, ale jednocześnie trzeba mieć stosowne orzeczenie Komisji Powiatowej w tym przypadku. Dlatego o tym podyskutujemy dzisiaj na antenie do godziny 13. Jak działają systemy orzekania o niepełnosprawności i zdolności do pracy? Przy tym, jako że jest ich kilka, w studiu Polskiego Radia Pomorzajku, ja zatem goszczę specjalistów, którzy od lat w tych systemach pracują. Pani Aleksandra Peplał, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw osób niepełnosprawnych, która jakby nadzoruje cały system orzecznictwa komisji powiatowych, które orzekają o zdolności do pracy. Pani Mirosława Lewandowska z oddziału ZUS. Pani Grażyna Drubka, także z ZUS-u, i pani Krystyna Michałek z oddziału ZUS w Bydgoszczy. Są także pani Daniela Krzyżelewska z Kuratorium Oświaty, ponieważ Kuratorium Oświaty i Wychowania nadzoruje działalność komisji orzekających o zdolności, niezdolności generalnie dzieci i młodzieży do nauki, bo też to jest sprawa bardzo skomplikowana. I pan Jerzy Wojtach z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bydgoszczy, która to kasa też ma swój system orzekania o niezdolności do pracy przy przyznawaniu rent inwalidzkich, różnie zresztą nazywanych. Zatem jak to wygląda w obecnej chwili, jak to wygląda do teraz, jak zdaje egzamin, co dobrze działa w tym systemie, ale też przede wszystkim, co należałoby jednak w tym systemie poprawić. Zwłaszcza, że te systemy obejmują jednak znaczny odsetek mieszkańców Polski, w tym i również województwa kujawsko-pomorskiego, bo przypomnijmy, że ponad 50 tysięcy wniosków wpływa do komisji powiatowych, rozpatrywanych jest przez komisje powiatowe do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności. Pani Aleksandra Peplał.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, jakie wydaje się dzieciom, służy tak naprawdę określeniu specjalnego statusu osoby obarczonej, dotkniętej dysfunkcją, która wymaga wsparcia, pomocy, nie tylko w formie finansowej, ale także rzeczowej oraz na rynku pracy. Poza tym w obszarze rehabilitacji społecznej, zawodowej, a więc w tych wszystkich działaniach, które mają na celu włączenie człowieka z niepełnosprawnością do życia w otwartym społeczeństwie. I trzeba odróżnić różne instytucje, które zajmują się zabezpieczeniem społecznym, od instytucji, która nadaje status. On jest jakby taką przepustką do świata instrumentów wsparcia i w zależności od potrzeb te instrumenty w postaci ulg czy usług szczególnych są przyznawane. Jeżeli weźmiemy pod uwagę konieczność jednak zaopatrzenia człowieka w konkretne środki finansowe w postaci renty czy z tytułu podeszłego wieku i utraty zdolności do pracy, a więc tym, czym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to przecież jest to instytucja, jak już mówiłam, zabezpieczenia społecznego, której celem jest umożliwienie człowiekowi w miarę godziwego życia, na ile to oczywiście się spełnia, na ile nie spełnia, to już inna sprawa, ale społeczeństwo bierze jakąś odpowiedzialność za taką solidarną partycypację w ponoszeniu ciężarów życia w momencie, kiedy człowiek stracił jakby pełnię swoich możliwości zawodowych. Podobnie jest
ZUS zresztą ma największy system, największy aparat orzekania o niepełnosprawności.
I teraz właśnie, panie redaktorze, cały zamęt bierze się stąd, że te wszystkie instytucje wydają dokumenty w postaci orzeczeń, które nazywają się jako orzeczenia. I tymczasem jest ich jakby cel i przeznaczenie zupełnie inne. Tożsamość prawna jest zupełnie inna. Bo ponieważ ZUS wydaje pewnego typu decyzje, które skutkują możliwością otrzymania środków finansowych.
Czyli przyznaniem renty.
Natomiast powiatowe i wojewódzkie zespoły wydają orzeczenia, które są quasi-decyzją. Nie skutkują bezpośrednio jakimś świadczeniem, tylko nadają status, dzięki któremu człowiek może mieć dostęp do zapisanych w innych ustawach ulg, uprawnień szczególnych, czy właśnie usług. Dlatego tutaj ktoś, kto patrzy z zewnątrz, to mówi tak, ten wydaje orzeczenie, tamten wydaje orzeczenie, wszyscy wydają orzeczenie, czemu nie może jeden wydawać orzeczenia?
Dajmy jeszcze, oprócz tutaj przedstawicieli tych systemów i tych instytucji, o których mówiłem, czyli ZUS, KRUS, także i kuratoryjne komisje, które też rozstrzygają te kwestie w stosunku do dzieci i młodzieży. Jest jeszcze odrębna służba mundurowa, która określa stopień, także stopień niepełnosprawności wnioskodawców. Także generalnie są to te największe instytucje, które orzekają o, powiedziałbym, losie właściwie starających się o status niepełnosprawności, niepełnosprawnego, jeśli chodzi o ZUS, to wiadomo.
Ale na miłość Boga, panie redaktorze, nie można powiedzieć, że człowiek, który jest niezdolny do służby wojskowej, jest z automatu uznany za niepełnosprawnego. To są inne kwalifikacje. W związku z tym nie możemy społeczeństwa wprowadzać w błąd tylko dlatego, że ten dokument we wszystkich tych instytucjach czy w większości nazywa się orzeczeniem. Status nadają wyłącznie powiatowe, wojewódzkie zespoły. Status. Natomiast decyzje skutkujące prawem doświadczeń, one są zagwarantowane dla wyspecjalizowanych jednostek zabezpieczenia społecznego. To jest ZUS, to jest KRUS.
Ale z punktu widzenia właśnie, że tak powiem, szarych obywateli, no, nadanie statusu przez powiatowe zespoły skutkuje tym, że mając takie orzeczenie, możemy starać się o pracę na stanowiskach dla niepełnosprawnych, w których partycypuje również PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bo dzięki temu w wielu jednostkach, na przykład ochroniarskich, można zatrudnić się, nie mając, że tak powiem, w pełni zdrowia, czy nie będąc w pełni zdrowia i nie mając sił stuprocentowych.
No właśnie.
Ale potrzebny do tego jest właśnie ten status niepełnosprawności.
I właśnie to odróżnia ZUS od tej instytucji, ponieważ tak jak tutaj może mylnie już zostało stwierdzone, mamy niezdolność do pracy i niepełnosprawność. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i KRUS orzekają o niezdolności do pracy. I z tytułu niezdolności do pracy przysługują określone świadczenia. Jest to renta inwalidzka czy renta socjalna, tam specjalne świadczenie. Natomiast niepełnosprawność to jest osoba, która jest zdolna do pracy, a ma tylko niepełnosprawność.
Warunkach.
Oczywiście, że
określonych
tak.
Warunkach.
I z tego tytułu, z tego tytułu niepełnosprawności no, posiada jakieś przywileje, nazwijmy to.
Tak.
I to właśnie odróżnia ZUS i KRUS od instytucji tutaj orzekane, które orzekają o niepełnosprawności.
I te systemy przez wiele lat, a działają już przecież długo, są co jakiś czas udoskonalane, usuwane są jeszcze jakieś tam niedomagania, ale ewentualnie co przeszkadza jeszcze w działaniach tych orzecznictw?
w orzecznictwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekamy, tak jak pani Lewandowska mówiła, dla celów emerytalno-rentowych, dla celów świadczeń wypłacanych z ustawy, z systemu ubezpieczeń społecznych. To jest zupełnie inna, że tak powiem, sytuacja, jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, bo ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy badaliśmy w ZUS-ie, były badane osoby z tytułu zatrudnienia dla celów zatrudniania w spółdzielniach inwalidów i te rzeczy zostały rozdzielone w 1997 roku ustawami. Inna jest ustawa dotycząca niepełnosprawnych, którzy potrzebują orzeczenia niepełnosprawności dla celów zatrudnienia w odpowiednich warunkach. Mogą wtedy korzystać z jakichś ulg, przywilejów w PFRON-ie, który dysponuje różnymi materiałami i różnymi prawnymi rzeczami, żeby te po prostu te miejsca pracy przygotować.
Mają. Czyli 20 lat już działa ten system.
Inna ustawa.
Po rozdzieleniu wszystkiego, ponieważ kiedyś, jak pamiętam, była pierwsza, druga, trzecia grupa inwalidztwa.
Tak, tak.
I one w jakiś sposób
się
sytuowały.
Nazewnictwo się zmieniło, tak. Jest częściowa, całkowita i niezdolność.
Zainteresowana
całkowita z niezdolnością
czy pracować,
do samodzielnej
egzystencji. I tak dalej. Teraz tak, z kolei no, zupełnie inne służby, inne, że tak powiem, systemy to orzekają i decydują.
Zostały to, po prostu te fundusze zostały rozdzielone. I no, my, orzecznictwo dla potrzeb świadczeń, no jak na razie jest wystarczające orzecznictwo. I no tutaj...
Trzeba pamiętać, że źródło właśnie tych środków jest inne w przypadku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To są w większości składki odprowadzane przez zakłady pracy, które nie zatrudniają osób niepełnosprawnych i nie należy tego traktować.
Taki swoisty podatek to jest.
Nie należy tego traktować jako kary, bo tak też niektórzy mówią, a wy płacicie karę, bo nie macie tego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, ale trzeba pamiętać, że gdyby nie te odprowadzane kwoty, to nie można by było tworzyć miejsc pracy na rynku chronionym. Oczywiście. Druga rzecz, to jeżeli bierzemy pod uwagę ZUS, no to pochodzenie tych środków zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest takie, że to są nasze pieniądze, nasze składki i że to jest partycypacja części aktywnych zawodowo w utrzymaniu i zabezpieczeniu środków do życia osób, które już nie pracują. I teraz mieszanie tego i mówienie, że każdy, kto jest beneficjentem ZUS-u, jest jednocześnie osobą niepełnosprawną, jest po prostu... Delikatnie mówiąc, nie taktem.
A jeszcze innym systemem jest system orzekania o niepełnosprawności dzieci i młodzieży.
System ten orzekania realizują poradnie psychologiczno-pedagogiczne w stosunku do dzieci z tak zwanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci te... ze względu na rodzaj niepełnosprawności otrzymują różnego rodzaju pomoc w edukacji. Jeżeli są to dzieci do kształcenia specjalnego, to otrzymują specjalne metody i formy w tej edukacji. Inne metody i formy wsparcia otrzymują dzieci nauczane indywidualnie. Jest to zupełnie inna grupa dzieci, chociaż często dzieci przeznaczone do kształcenia specjalnego klasyfikuje się tak samo w pojęciu ogromnej części społeczeństwa, jak dzieci nauczane indywidualnie. Są to dwie zupełnie inne formy, wymagające zupełnie innych metod wsparcia i edukacji.
I nie dałoby się ewentualnie zunifikować tej formy orzecznictwa, tego systemu z innymi.
Zwłaszcza z KRUS-em, już to widzę.
I zupełnie nie, panie redaktorze. Środki na kształcenie tych dzieci pochodzą z budżetu państwa, a nie ze środków gromadzonych przez obywateli na kontach ZUS-u.
Te środki...
Tak, czy też PFRON-ie. Te środki są znacząco wyższe od środków przeznaczonych na kształcenie ucznia pełnosprawnego. I taką nowością, której planuje tutaj Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest znaczenie tych środków. Do tej pory te środki znacznie zwiększone, tak zwane subwencje, które otrzymywały szkoły z ministerstwa, szły jakby do jednego tutaj kotła, mówiąc tak, i dyrektor przeznaczał je na wiele innych potrzeb. W tej chwili MEN planuje, że będą to środki znaczone i te podwyższone środki, które planuje przekazać, przeznaczone będą tylko dla tego dziecka, a więc na wsparcie różnego rodzaju, w tym na zakup pomocy dydaktycznych, specjalnych tutaj zatrudnienia specjalnych specjalistów, nauczycieli, żeby w jak największym stopniu usprawnić funkcjonowanie tego dziecka i pomóc mu przygotować się do funkcjonowania w dorosłym życiu.
Chociaż często spotykam się z takim twierdzeniem, z opinią, że dlaczego KRUS i ZUS to dwie oddzielne jakby firmy, dwa oddzielne też systemy orzekania o niepełnosprawności, skoro są tak blisko siebie i właściwie to KRUS został wydzielony swego czasu, kiedy wprowadzano ubezpieczenia rolników, te społeczne ubezpieczenia rolników, został wydzielony z ZUS-u niejako.
To nie jest przypadek, panie redaktorze, gdyż tak wydzielanie instytucji zabezpieczenia społecznego dla rolników nastąpiło w wielu krajach świata. I to działało już od wielu, wielu lat, więc Polska jak gdyby tylko przyjęła wzorce z tego płynące. Przede wszystkim wynika to jak gdyby ze specyfiki pracy w gospodarstwach rolnych. To nie są typowe zakłady pracy, gdzie powiedzmy pracownik pracuje od do w określonych warunkach, no i ma określoną
pracę. Tam biologia,
pracę.
Rytm narzuca.
Tak, natomiast jeżeli mówimy o rolnictwie, to jest taki zakład pracy, gdzie pracuje się zarówno pod chmurką, w cudzysłowie, prawda, jak i na terenie gospodarstwa występują obiekty budowlane, gdzie na przykład są hodowane zwierzęta. Więc specyfika pracy rolnika nie może być porównywalna do specyfiki na przykład robotnika w jakimś konkretnym zakładzie pracy, bo to nie ma takiego porównania.
I stąd Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to jest odrębna firma od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Tak, dlatego też mamy wyodrębnione orzecznictwo, którego głównym zadaniem jest stwierdzenie, czy dana osoba, która ubiega o świadczenie rentowe, jest trwale lub długotrwale, okresowo całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym.
Ten system już się dotarł.
Przez 20 lat ten system był doskonalony i w tej chwili on działa bardzo sprawnie i wydajnie, więc to nie widzimy problemu, jeżeli chodzi o samo orzekanie.
Ja tylko przypominam słuchaczom, że oczywiście czynny jest nasz telefon 52 345 5090. Gdyby państwo mieli jakieś pytania, uwagi do naszych rozważań na temat właśnie funkcjonowania systemów orzecznictwa o niepełnosprawności, czy też zdolności do pracy, to zapraszam uprzejmie. Natomiast teraz z kolei chciałbym zapytać o działanie tych systemów, o perspektywę generalnie, bo taki jest pomysł, kolejnej reformy systemu orzecznictwa. Ma być po prostu, też taki pomysł jest, cały ten system, ale te wszystkie systemy mają być ujednolicane.
No biorąc pod uwagę różną misję tych instytucji, bo zabezpieczenie społeczne, a nadawanie statusu do uprawniającego do szczególnych zabezpieczeń, to są jakby zupełnie dwie różne instytucje, dwa różne segmenty. Bo proszę zobaczyć, to co robią poradnie psychologiczno-pedagogiczne, one tak naprawdę orzekają o zasadności zastosowania pewnych technik, pewnej metodologii, która ma zniwelować te różnice.
Poniekąd są częścią systemu zdrowotnego właściwie.
Nawet nie o to chodzi. To chodzi po prostu o dystrybucję barier, metod, które mają służyć reedukacji, rehabilitacji, żeby to dziecko uzyskało w miarę odpowiednią sprawność stosownie do wieku i mogło się w normalnych warunkach edukować. Czyli te jednostki nie nadają statusu, tylko po prostu fachowo, specjalistycznie oceniają, czy nauczanie indywidualne, czy szkoła integracyjna, czy też jakieś zajęcia wyrównawcze. Więc tego nie można
do jednego worka wrzucić,
bo przepraszam, armia specjalistów, która by miała w jednej instytucji uznać, jest niepełnosprawny, upośledzony umysłowo i powinien jeszcze na dodatek mieć takie i takie, takie formy interwencji w jego niepełnosprawność, to jest po prostu zupełnie błędne koło. Podatnik nie jest w stanie zapłacić, a poza tym proszę pamiętać, że tę przepustkę do tych szczególnych uprawnień otrzymuje osoba dzisiaj w powiecie. Ja sobie nie wyobrażam.
Czyli od zespołu powiatowego.
No, powiatowe zespoły do spraw orzekania. To jest właściwie, mówię, ten pierwszy dokument. Ja sobie nie wyobrażam, że mama z dzieckiem z Brodnicy będzie jechała do Bydgoszczy albo do
lekarza orzecznika.
Do lekarza orzecznika.
Który do tej pory stwierdza niezdolność do pracy.
Naprawdę,
jedyna płaszczyzna dla mnie porozumienia to jest ten lekarz orzecznik, czyli specjalista po studiach medycznych. On musi być wybitny w ten czas, jeżeli tu orzeknie o niezdolności, o niepełnosprawności.
Ale też specjalizuje się w pewnych określonych.
Oczywiście, że tak jeszcze więc
pamiętajmy, że jeszcze, że niepełnosprawność jest zjawiskiem nie tylko medycznym. Przyczyna jest medyczna, ale konsekwencje i te skutki, które mają być dopiero jakby wzięte pod uwagę, gdzie ten człowiek ma się rehabilitować, gdzie ma być aktywizowany, to są charakteru społeczno-zawodowego i teraz dlatego w zespołach orzekają zarówno pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy. To jest zupełnie inna paleta diagnozy społecznej, całościowej. Ona jest niepotrzebna w momencie, kiedy człowiek trafia do ZUS-u, bo nie ma zdolności do pracy i lekarz ma stwierdzić, że oczywiście, on już sam na siebie nie zapracuje. My musimy mu zapłacić za to, żeby on miał środki do życia, dać mu te środki. Więc ja myślę, że reforma, panie redaktorze, może być robiona, żeby usprawnić różne rzeczy, żeby siatka pojęć była porównywalna, że jeżeli mówimy niepełnosprawność stopnia umiarkowanego, to te podobne warunki tej niepełnosprawności są brane pod uwagę zarówno w orzecznictwie pozarentowym, jak i w rentowym. Ale uwaga, tak już jest. My niezdolność do samodzielnej egzystencji tak samo rozumiemy w ZUS-ie, jak i u nas. Więc nie ma tutaj jakichś... Poza tym, proszę zobaczyć, jeszcze jest taka rzecz. Jeżeli ktoś otrzyma rentę w ZUS-ie, to na mocy naszych przepisów prawa może dokonać tak zwanej przekładki. Czyli my uznajemy go za osobę niepełnosprawną.
Ale jeżeli czyli jest ktoś, honorowane to.
Tak, ale w jedną stronę. Natomiast jeżeli ktoś ma orzeczenie o niepełnosprawności, to nie znaczy, że nabywa prawo do renty. I tego nie można połączyć, bo po prostu nie każdy niepełnosprawny ma być rencistą. Kto za to zapłaci?
Ja może jeszcze powiem z ramienia ZUS-u, o co chodzi w tym orzekaniu o niezdolności. W orzekaniu o niezdolności lekarz, orzecznik musi wziąć pod uwagę to, jaki dana osoba wykonuje zawód. Musi też mieć na uwadze to, w jakim okresie powstała ta niezdolność, czy ona powstała w czasie zatrudnienia lub tam w ciągu 18 miesięcy od ustania tego zatrudnienia i ta renta jest przyznawana, ta niezdolność jest przyznawana orzeczeniem tylko na ten czas, który potrzebny jest tej osobie do odzyskania zdolności do pracy.
Może zaraz wrócimy
nieraz
do tego tematu.
Nieraz odzyskuje tą zdolność, nieraz nie.
Odbiorę telefon.
Jest jeszcze możliwość przekwalifikowania zawodowego i tu też jest potem współpraca z Urzędem Pracy, kiedy lekarz orzeka, że i ta osoba wyznaje chęć po prostu przekwalifikowania i lekarz orzeka o przekwalifikowaniu zawodowym i osoby są po prostu szkolone przez Urząd Pracy, są różne szkolenia przygotowywane i w tym czasie ta osoba ma się przekwalifikować i podjąć zatrudnienie w innym zawodzie, który będzie dopasowany do jej możliwości.
Halo, halo.
Dobry Państwu.
Witamy.
Tak się przysłuchuję tej audycji. Tak, proszę Państwa, tak. Ja mam rentę, przyznaną rentę, nawet przez sąd, bo ZUS mnie zabrał, sąd mnie przyznał. Okręgowy. No i w międzyczasie stawałem na komisję niepełnosprawności, orzekanie niepełnosprawności. Miałem stopień umiarkowany przez 12 lat wstecz i w chwili obecnej mi orzecznik zabrał. Jak to państwo wytłumaczycie? Bo tu słyszałem na antenie, że jeżeli ma się rentę, czy no, niezdolność do pracy, częściową, to automatycznie należy się grupa niepełnosprawności. Jak to państwo wytłumaczycie? Bo tu już takie padło słowo. Jakie lekarz miał podstawy, skoro miał dokumenty, stan zdrowia się oczywiście nie polepszył, więc pogorszył, a lekarz po 12 latach zabrał. Odsłucham na antenie, jeżeli można.
Tak, oczywiście, proszę bardzo.
To pokazuje, że właśnie niezrozumienie, jakie dokumenty są wydawane przez zespoły i przez ZUS, prowadzi do takiego zamętu, bo każda niepełnosprawność może być orzeczona w powiatowym zespole, ale trzeba pamiętać, że niepełnosprawności nie ma dożywotnio. Dlaczego? Dlatego, że po to się inwestuje w rehabilitację, żeby jakby sposób i poziom radzenia sobie człowieka z niepełnosprawnością uległ na tyle poprawie, że on nie musi być całe życie uznany za niepełnosprawnego w stopniu znacznym czy umiarkowanym. W sytuacji, kiedy ktoś legitymuje się rentą, to jak najbardziej istnieje możliwość wystąpienia do zespołu, aby określić niepełnosprawność i należne z tego tytułu środki wsparcia. Ale powiadam, to się nie musi przekładać jeden do jednego, dlatego że skład orzekający właśnie określa, na ile ta osoba jest życiowo samodzielna, w odróżnieniu do ZUS-u, który stwierdza, jakie są ograniczenia w podjęciu, czy niemożności wręcz w podjęciu zatrudnienia. I teraz zobaczcie państwo, ten status osoby niepełnosprawnej, on upoważnia do uruchomienia wszelkich środków wsparcia. Ale to nie znaczy, że one są konieczne do uruchomienia wobec każdego człowieka, który legitymuje się rentą. Tutaj trzeba by było poprosić pana ewentualnie o złożenie wniosku do powiatowego zespołu zgodnie z miejscem zamieszkania, aby mógł jeszcze raz przedłożyć dokumentację, przy czym orzekamy zawsze tu i teraz, widząc człowieka. Teraz pytanie, można być czasami, czego też społeczeństwo nie rozumie, bardzo ciężko chorym i wcale nie być niepełnosprawnym. I odwrotnie, można być uznanym za niepełnosprawnego, a być zdrowym, bo proszę pamiętać, uczestnicy paraolimpiady, żaden lekarz nie dopuści aktualnie chorego niepełnosprawnego do zawodów. Więc tu są pewne...
Nasz słuchacz chyba znalazł się jakby między młotem a kowadłem, czyli jakby w uścisku dwóch systemów.
Nie, może wystąpić do powiatowego zespołu i ten zespół stwierdzi, jakie są...
ZUS zabrał rentę?
Jakie są, to nie, właśnie dlatego tego nie można łączyć.
Tak, to jest właśnie generalnie rozumiane. Takim obiegowym znaczeniu.
No tak, ale ten pan powiedział, że ZUS zabrał, ale odwołał się do sądu.
No, sąd to przywrócił.
I przywrócił właśnie, to. I to jest, znaczy, czyli inny zespół orzekający, zespół biegłych, uznał, że jest jednak niezdolny do pracy. Bo tutaj trudno jeszcze było zrozumieć pana, czy on stracił status niezdolności, czy niepełnosprawności. Bo tylko powiedział, że coś stracił. No to możemy domniemać, że przez to, że poszedł do sądu, że po prostu został przez ZUS uznany za zdolnego do pracy, ale jednak odwołał się od decyzji i jest nadal niezdolny.
I chyba, że my tutaj... mieć rentę.
Oczywiście i na pewno ma rentę przywróconą,
no,
bo
tak
jeżeli poszedł do sądu,
rentę,
no,
prawda?
Także
ale,
tutaj.
Ale
no.
Trzeba pamiętać, drodzy państwo i słuchacze również, że jeżeli jednostki wyspecjalizowane typu ZUS, KRUS, tak samo zespoły, stwierdzają coś, a ludzie idą do sądu, a w sądzie są lekarze w charakterze biegłych, którzy mają taką tendencję, żeby oceniać chorobę, a my oceniamy zawsze jej skutki. I to są dwa różne...
No bo ta granica jest dosyć cienka.
I tak. Dlatego mówię, można być w stanie terminalnym, aby zdolnie do pracy, bo
dlatego
ludzie pracują.
Oczywiście, dlatego właśnie w tym 97 roku zmieniła się definicja prawna. Kiedyś mieliśmy do czynienia z pierwszą, drugą i trzecią grupą.
Tak, było proste.
Proste. To były grupy inwalidzkie, a teraz mamy zdolność, częściowo niezdolny do pracy, całkowicie niezdolny do pracy.
Czyli
i całkowicie,
bardziej się nam to skomplikowało.
No po prostu ma większe połączenie z zatrudnieniem jest, czyli po prostu dana osoba jest niezdolna do pracy na danym stanowisku pracy, ale ta sama osoba, która pracuje po prostu w innym środowisku, na innym stanowisku z tą samą chorobą, może być zdolna do pracy.
Ja chcę powiedzieć, jak to działa w praktyce na poziomie sądów, bo to sądy często właśnie przywracają te różne świadczenia, bo my tutaj... Jakby nie mamy problemów ani z gruzem. Nie, bo sąd się wiąże poniekąd opinią biegłego. I proszę zobaczyć, jednooczność w świetle kryteriów o niepełnosprawności nie daje niepełnosprawności, ale na terenie medycyny pracy już upośledza tego człowieka w zdolności do wykonywania każdej czynności zawodowej. I często biegły jest jakby w klinczu tych dwóch kryteriów. I dopóki, tak jak są nasi lekarze certyfikowani, dopóki lekarze orzekają, którzy wykonują te ekspertyzy dla potrzeb sądu, nie będą jakby rozumieli sensu orzecznictwa pozarentowego, to zawsze mogą powiedzieć: POHP, ciężki stan, nie ma mowy, jest niepełnosprawność. Jest,
ale to jest choroba.
Ale są inne dolegliwości, które zdrowotne, które kwalifikują do postawienia diagnozy, ale nie kwalifikują do uznania, że ten człowiek ma ograniczenia wymagające udziału innej osoby, bo tak jest przy stopniu
umiarkowanym. Oczywiście, że tak. I są różnego rodzaju przypadki. Na przykład ostatnio się zetknęłam z takim przypadkiem, że osoba, młody chłopak, tam w wieku 18-19 lat, wiadomo, wakacje, nieprzemyślana jedna decyzja, skok do wody i wózek z tego tytułu, tak? I w momencie, uczeń szkoły ponadpodstawowej, szkoły średniej. W tym momencie, po 18 roku życia, ma prawo do renty socjalnej. Został orzeczony, była orzeczona niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji. I ta osoba pobierała rentę socjalną przez okres 3 czy 5 lat. Została prawidłowo pokierowana przez rodzinę, czy sam na tyle był, że po prostu znalazł sobie pracę. I tą pracę wykonywał i po prostu stał się, jest niezdolny do pracy. Ta osoba jest zdolna do pracy.
Nadal jest niepełnosprawny.
Nadal jest niepełnosprawny, nadal jest na wózku, ale wykonuje, czyli schorzenie ma to samo, które mu dało całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji, ale poprzez prawidłowe zachowanie, określone zachowanie, nie rehabilitację,
dostosowanie stanowiska pracy.
Oczywiście on jest teraz zdolny do pracy, do tej, do której wykonuje. Czy to informatyk, czy to różnego rodzaju sytuacji. I teraz i może być, że jak z całkowicie niezdolnego do pracy, z człowieka na wózku zrobiliśmy zdolnego do pracy. Tak, bo on do wykonywania tej określonej pracy jest zdolny.
Ale to się wiąże z pytaniem,
ale niepełnosprawnym zawsze będzie.
Czy mu odebrano rentę?
No akurat w tym wypadku tutaj po prostu jest już tylko i wyłącznie częściowo niezdolny do pracy. Ale tutaj są znowu problemy odnośnie renty inwalidzkiej, ponieważ on wniósł inwalidztwo do swojego zatrudnienia. On już podjął zatrudnienie jako już ten niezdolny do pracy. W związku z tym może uzyskać tylko i wyłącznie rentę inwalidzką wówczas, kiedy będzie się legitymował 25-letnim okresem zatrudnienia, bo wtedy nie jest potrzebne powstanie inwalidztwa w czasie zatrudnienia, bądź też w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia. To jest taka specyficzna sytuacja.
Ale to się tak pokomplikowało.
To się tak komplikuje. Oczywiście,
że
ludzie uważają, że jak ZUS może orzec bez nogi, bez ręki człowieka na wózku jako zdolnego do pracy.
Takie właśnie dyktory ich opowiadane.
Tak, oczywiście, że tak. To wszystko zależy, punkt widzenia zależy od określonej sytuacji. Ale niepełnosprawnym ta osoba będzie długo jeszcze.
Ale to rodzi również różne kontrowersje.
Oczywiście
społeczne.
I niezrozumienie społeczeństwa.
I one dotarły na tyle wysoko, że teraz myśli się o reformie systemów właściwie, o nawet ujednoliceniu, jak mówiłem, tego systemu, jakiś jeden twór. Jest tylko pytanie właśnie ku czemu i przed czym to zmierza i przed czym ewentualnie orzecznicy, ludzie, którzy pracują od lat i mają ogromne doświadczenie w orzekaniu o niepełnosprawności i o zdolności do pracy, przed czym państwo moglibyście przestrzec ewentualnie.
Ja może tutaj wspomnę, że w lutym premier Beata Szydło powołała profesor Gertrudę Uścińską, naszą prezes ZUS, na przewodniczącą międzyresortowego zespołu do spraw opracowywania systemu orzekania o niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy. W tej chwili trwają prace tego zespołu, w skład którego wchodzą również przedstawiciele PFRON-u, Ministerstwa Zdrowia, również KRUS-u, Obrony Narodowej. zawodowej. Ma to na celu powstanie jednego systemu orzecznictwa w Polsce. Na razie to są takie zamierzenia. Nie wiemy tak naprawdę, dokąd te prace dobiegną do końca.
Ale możemy ostrzegać, żeby nie wylać przypadkiem dziecka z kąpielą.
Na razie to są prace, na razie zespół się przygląda, sprawdza w jakiej teraz sytuacji jest system orzecznictwa w Polsce, co można zmienić, żeby to usprawnić. Jest pomysł, żeby było tylko i wyłącznie jedno orzeczenie,
czyli
które byłoby respektowane.
Pierwsza, druga, trzecia?
Jedno orzeczenie, które byłoby dla różnych potrzeb. Miałoby być to orzeczenie, które by na przykład kwalifikowało, że ktoś jest zdolny w iluś tam procentach do pracy. To orzeczenie miałoby na celu pokazać, jaka dana osoba może wykonywać zawód, tak, że jest na przykład zdolny w iluś tam procentach i jest zdolny do pracy na konkretnym stanowisku. I tutaj na przykład wskazać. Takie są prace. W miesiącu czerwcu tego roku, z tego, co mi tutaj wiadomo, ma być przygotowany taki raport, który będzie stanowił diagnozę stanu prawnego, diagnozę organizacyjną, zasad orzecznictwa, jak i również kosztów. Do końca tego roku zespół ma jakby przedłożyć już wyniki prac tego zespołu. Czy to zostanie wprowadzone, tego nie wiemy na chwilę obecną. Na razie jest zespół,
to
który...
To będzie poddane konsultacjom społecznym.
Myślę, że tak.
Głównie właściwie konsultacjom wśród fachowców.
Na razie zespół przygląda się, analizuje, wyciąga konkretne wnioski, chce poprawić sytuację osób, które niejednokrotnie muszą do różnych instytucji pukać, niejednokrotnie...
No bo nie zawsze rozumieją po prostu. Skomplikowane jest to.
No, ale trzeba pamiętać, drodzy Państwo, że to są wszystko kwestie bardzo ważne dla każdego słuchającego tej audycji, ponieważ te środki nie biorą się z nieba, tylko my wszyscy partycypujemy w kosztach zabezpieczenia społecznego i instytucje wyspecjalizowane, które dokonują dystrybucji tych środków, jeżeli one będą wrzucone w jedną instytucję orzeczniczą, to zamęt może się okazać katastrofalny dla przeciętnego obywatela, i bo nie można w jednym procesie diagnostycznym tak oceniać, bo jeżeli my jeszcze dodamy te 50 tysięcy osób orzekanych w ciągu roku przez zespoły orzekające i teraz ma to być ocena całościowa według ICF-u, procentowa, proszę sobie wyobrazić procedurę tego orzekania. To jest jakiś błąd w założeniu, bo na przykład jak do nas trafiają ludzie, mówią o orzecznictwie pozarentowym, to i tak samo jest w ZUS-ie, przedkłada dokumentację. Wiele godzin już poświęcono temu człowiekowi, żeby go zdiagnozować. I nagle będzie jakiś mędrzec, który powie, a ja tą dokumentację teraz widzę inaczej, bo tu będzie 5%, tu 18%. To jest niewykonalne.
Czyli za dużo dowolności może być.
Niewykonalne.
Ale mamy kolejne telefony, jeśli pozwolą Państwo, to odbiorę. Halo, ten pierwszy telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan się może orientuje w niedzielę, o której będzie lista przewodów Rada PIK?
A ja niestety nie wiem, bo akurat nie prowadzę tej listy. Ale dyskutujemy o czymś innym. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Halo. Kolejny telefon. Halo, halo. No niestety już się nam nasi słuchacze wyłączyli. Zatem wracamy
panie rektorze,
do
jeżeli
tematu.
Można.
Bo to najbardziej skomplikowany przypadek, ujednolicenie albo włączenie do tego ujednoliconego systemu orzecznictwa spraw związanych z dziećmi i młodzieżą.
I właśnie w tym kontekście na przykład wydane orzeczenie przez powiatowy zespół orzekający dla celów niepełnosprawności, które zawiera odpowiedni symbol i dla przykładu symbol dotyczący niepełnosprawności ruchowej. To orzeczenie nie może być absolutnie pomocą w kształceniu tego ucznia, bo nie wiemy, na ile ta niepełnosprawność ruchowa uniemożliwia mu chodzenie do szkoły, czy muszą być dostosowane, jak będzie uczęszczał do szkoły, specjalne bariery. Zupełnie jest tutaj inny zakres wiedzy potrzebny, które to orzeczenie wydane przez zespół niepełnosprawności nie uwzględnia. Bo być może ta niepełnosprawność ruchowa będzie pozwalała na uczestnictwo do szkoły, tym bardziej, że mówi się w tej chwili Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje jak największym stopniu edukację włączającą, a więc w zespoły klasowe takich dzieci, a bywają przypadki, że ta niepełnosprawność ruchowa jest tak znacząca, że ze względu na uwarunkowania zewnętrzne te dzieci nie są w stanie uczęszczać do szkoły.
Mówiąc, nawet do zintegrowanych klas.
Do klas integracyjnych. Najczęściej szkoła integracyjna ma przystosowane otoczenie do uczęszczania tych dzieci do szkoły, ale tych szkół integracyjnych przystosowanych do potrzeb tego typu dzieci jest jeszcze ciągle mało. Ciągle rodzice czekają wręcz w kolejce na możliwość edukacji w takich szkołach.
No, pytań w tych sprawach jest bardzo dużo. Podejrzewam, że jeszcze będzie ich więcej w miarę zbliżania się ewentualnej reformy orzecznictwa o niepełnosprawności i zdolności do pracy, bo chciałem zapytać również, czy na tym skorzystają, czy też stracą choćby rolnicy, jak również i inne grupy zawodowe, ale czas naszej dyskusji na antenie w studiu już niestety dobiega końca, zatem myślę, że zainspirowaliśmy naszych tylko słuchaczy do przemyśleń na ten temat, jako że wiele osób jest zainteresowanych tą problematyką. No niestety nieszczęścia chodzą po ludziach, są chorzy, są tacy, którzy utracili nie tylko zdrowie, ale w ogóle zdolność do jakichkolwiek czynności. Zatem dziękuję za uwagę i dziękuję również gościom audycji. W studiu byli pani Aleksandra Peplau, pani Mirosława Lewandowska, pani Grażyna Drubka, pani Krystyna Michałek, pani Daniela Krzyżelewska i pan Jerzy Wojtach. A za uwagę dziękuję. Andrzej Krystek, do usłyszenia.